A zaczynamy rozmowy. Już mamy ciekawych gości. Redaktor Stanisław Michalkiewicz.
Dzień dobry.
Bardzo się cieszymy. Dawno redaktora w Radiu Wnet nie było. Niektórzy protestowali nawet, że redaktora nie ma. Ale mamy też takich, którzy mówią wreszcie, wreszcie go nie ma.
Gdybym był, tak, to ja wiem.
I zaraz państwo zastanawiacie się, jaki jest powód, dla którego dziś zaczynamy od rozmowy z redaktorem Stanisławem Michalkiewiczem i już wyjaśniam. 27 lutego 1990 roku Polska i Izrael wznowiły po 23 latach stosunki dyplomatyczne.
No gdybym był złośliwy, to bym powiedział i po co nam to było? Prawda, gdybyśmy nie mieli stosunków dyplomatycznych, to Ministerstwo Sprawiedliwości nie konsultowałoby nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej z ambasadoressą izraelską. Ona nie ograłaby naszych umiłowanych przywódców jak dzieci. No i nie byłoby tego klangoru. I Polska teraz nie musiałaby uzgadniać treści nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej z władzami Izraela. No tak to wygląda wstawanie z kolan. Powiem tylko tyle, że żeby wstać z kolan, to trzeba najpierw na nie paść. No i właśnie padliśmy.
No to tak jak z Rosją, o której mówi się, że Zachód chce rzucić Rosję na kolana, a on ani drgnie, bo jak leży,
Rosja to trochę inna sprawa, bo Zachód tak chce rzucić Rosję na kolana, ale właściwie nie wszyscy mają ten sam cel w tym rzuceniu na kolana, bo no jak by rzucili Rosję na kolana, to usta Putina by się przybliżyły do ust korali innych przywódców zachodnich, więc to niekoniecznie musi być
metoda usta usta.
Tak, niekoniecznie muszą to być złe intencje, bo to są takie karesy, tyle tylko, że przykrywane przed opinią publiczną, żeby opinia publiczna no nie tak nie od razu poznała prawdę w całej jej bezwstydnej nagości, bo wtedy mogłaby dostać wstrząsu. No a jak opinia publiczna doznaje wstrząsu, to nigdy nie wiadomo, z czym to się skończy. Więc na wszelki wypadek uważają. I skoro już jesteśmy tam w Izraelu, to warto odnotować taką rzecz, bo właśnie wczoraj oglądałem belgijską telewizję, w której aż huczało od tego tematu, a w naszych mediach chyba ani mru-mru. Otóż
korupcja Bibi Netanyahu.
Zamknięte zostały w Jerozolimie ważne świątynie, tak. Między nimi świątynia Grobu Pańskiego, na znak protestu przeciwko rasistowskim, jak to nazwali duchowni chrześcijańscy, zmianom prawa. Mianowicie władze Izraela pracują nad ustawą, która ma zmierza do opodatkowania kościołów chrześcijańskich. No i przewiduje taką możliwość, że w razie powstania zaległości podatkowych będą po prostu te kościoły konfiskowane. Zwraca uwagę okoliczność, że ta ustawa, rozpoczęły się prace nad tą ustawą zaraz potem, jak prezydent Trump przeniósł ambasadę Stanów Zjednoczonych do Jerozolimy. To było takie uznanie via facti, że Jerozolima jest stolicą Izraela i że Izrael rozciąga swoją suwerenność polityczną na obszar Jerozolimy. To jest sprzeczne ze stanowiskiem społeczności międzynarodowej, również stolicy apostolskiej, która stoi na stanowisku konieczności utrzymania międzynarodowego charakteru Jerozolimy, właśnie ze względu na obawę, że jak Izrael będzie miał wyłączną suwerenność, to stabilność, dostęp chrześcijan do tych świętych miejsc może zostać ograniczony. No i właśnie to widzimy. Więc,
co się stało.
Tak, więc to jest bardzo ciekawa sytuacja. To, że w naszych mediach taka dyskrecja na ten temat chwalebna panuje, no to świadczy o tym, że podlizujemy się jak tylko możemy. No i to wskazuje na specjalny charakter stosunków polsko-izraelskich.
W naszych mediach ogólnie panuje dyskrecja na temat tematów izraelskich. Na przykład mało mówi się o kłopotach premiera Bibiego Netanyahu, o pomysłach jego żony Sary i o całej aferze korupcyjnej, która wokół rządu izraelskiego i partii Likud coraz mocniej się rozkręca. Ja przypomnę taką anegdotyczną zupełnie historię, że żona premiera Netanyahu przeforsowała pomysł, aby butelki, które dostarczane są na oficjalne przyjęcia rządowe, nie były plastikowe, tylko szklane. Potem zapobiegliwa pani Sara i jej rodzina zbierają te butelki i sprzedają do skupu. Jak wyliczyli złośliwi dziennikarze izraelscy, przynosi to rodzinie Netanyahu około 6 tysięcy dolarów miesięcznie.
Nic się nie marnuje w Izraelu z tego wniosek. To ja bardzo żałuję, że przestał pisywać korespondencję do najwyższego czasu nasz poprzedni korespondent z Izraela, z Tel Awiwu, Katav Zar. To on już jest bardzo starszym panem, ale te korespondencje były niezwykle barwne. No i między innymi dużo uwagi poświęcał premierowi Netanyahu, a zwłaszcza jego żonie, którą nazywał sekutnicą Sarą. Więc te butelki, to wszystko tu by się trzymało pasuje kupy, tak pasowałoby. No, bo ogromnie żałuję, że Katav Zar przestał przesyłać nam te korespondencje. Chyba już mu się nie chce, a poza tym no, opisywał niezwykle smakowicie te stosunki wewnętrzne, a doskonale je znał, więc to był oprócz takich, że tak powiem, rozrywkowych aspektów, to miały potężny ładunek informacyjny i dzięki temu czytelnik polski mógł doskonale się orientować we wszystkich takich zawiłościach i nawet wstydliwych zakątkach życia publicznego w Izraelu.
No tak, a tutaj mamy naszego człowieka z tamtej strony. Niedawno na firmamencie polskiego życia politycznego pojawił się pan Jony, zwany także Johnem Daniels. I ów gentleman na łamach tygodnika W Sieci ogłosił taki pomysł, aby obóz w Oświęcimiu, czyli niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, był eksterytorialny, zarządzany przez eksterytorialną policję, wtedy nie mielibyśmy problemu.
Ja myślę, że ten pomysł będzie rozszerzony na całą Polskę. A jeśli nawet nie na całą Polskę, to na pewne jej części. To zresztą już kiedyś się pojawiło, kiedy była dyskutowana konstytucja w 1920 roku. To parlamentarzyści żydowscy, którzy mieli klub swój w Sejmie, wysunęli pomysł, żeby zwarte skupiska ludności żydowskiej w miastach i miasteczkach miały status eksterytorialny. No wtedy jeszcze obozu w Oświęcimiu nie było, więc nie mógł mieć specjalnego statusu. Tam byłyby koszary, więc byłoby nietaktownie składać takie propozycje w Polsce, ale teraz to wszystko jest możliwe. Pan Daniels jest naszym najnowszym przyjacielem, bo mieliśmy już starszych przyjaciół w osobie na przykład pana doktora Sewacha Weissa, który też robił za naszego przyjaciela. No, ale trochę nabraliśmy wątpliwości co do charakteru tej przyjaźni, dlatego że pan doktor Sewach Weiss opowiedział się za tym, żeby Polska zrealizowała żydowskie roszczenia majątkowe, więc to w pewien dysonans poznawczy nas wprowadziło. Pan Daniels też w zasadzie się opowiada, ale to jest ludzki pan i nasz najnowszy przyjaciel. W związku z tym dopuszcza możliwość rozłożenia tego na raty. Nie chciałby od razu. No i w związku z tym pan Daniels jest naszą duszeńką. To jest, muszę powiedzieć, taki typowy przykład kariery nikodemadyzmy w naszym nieszczęśliwym kraju. To zawsze musi się trafić jakiś taki dżentelmen, który tutaj powtarza ten schemat kariery nikodemadyzmu i teraz akurat na pana Danielsa trafiło. No, a on się cieszy szczególnymi względami ze strony naszych umiłowanych przywódców. Przypomnę, że nawet można powiedzieć, że proroctwa go wspierają, bo kiedy był taki okres poprzedzający głęboką rekonstrukcję rządu, no to co widzieliśmy? Ano widzieliśmy wicepremiera Mateusza Morawieckiego, wiceministra Dziedziczaka i wicemarszałka Senatu pana pana Bielana na szabasowej kolacji. U kogo? U pana Danielsa. Pani Szydło tam nie było, co wskazywało na to, że jej czas się kończy. Zaczyna się czas pana Mateusza. No i wszystko się sprawdziło. Naczelnik naszego państwa zarządził zgodnie z tymi preferencjami, więc jak będzie następna szabasowa kolacja u pana Danielsa, to ja bym specjalnie obsuwał, kto tam został zaproszony i gdzie siedzi, na którym miejscu siedzi, bo można wtedy na tej podstawie wydedukować sobie, czyje akcje idą w górę, a czyje spadają w dół.
Oj tak.